tych dwóch krajach jest zupełnie różne. Rozmawialiśmy chwilę przed anteną o Amsterdamie. Amsterdam rowerowo jest absolutnie straszny. Jest to zupełna walka o życie.
To znaczy, ja bym tutaj postawił inną tezę. Nie, to nie jest straszne. To jest piękne miasto rowerowo także, gdzie wszyscy jeżdżą na rowerach, na każdym rowerze.
Tak, i każdy próbuje cię zabić na każdym, skrzyżowaniu.
Nie, to ja mam inne doświadczenie. Nie próbowali zabić, aczkolwiek no, to doświadczenie wpisywania się w wielki tłum rowerów jest ciekawe z naszej perspektywy, przy czym całe miasto absolutnie jest też podporządkowane rowerom i tam myślenie o infrastrukturze rowerowej, tam w ogóle...
Znaczy, no jest po prostu oddzielna infrastruktura rowerowa.
Kompletnie.
I moje wrażenie jest takie, że kto nie pojechał, ten nie zrozumie. Ja próbowałam to opisywać na blogu, ale ani zdjęcia nie oddają, ani to, co piszesz, nie oddaje, bo tam jest po prostu, tak jak jest sieć dróg samochodowych, tak jest oddzielna sieć dróg rowerowych.
I mam wrażenie, że ona jest nawet lepiej zorganizowana, ta sieć dróg rowerowych. Chociaż trzeba Holendrom przyznać, że sieć dróg samochodowych, bo też jeździłem samochodem, też mają świetnie i opisaną, i zorganizowaną, więc te dwie sieci się przeplatają, żyją ze sobą.
No jasne, ale to jak dojeżdżasz do skrzyżowania, masz oddzielny sygnalizator dla rowerów. Masz wyświetloną informację, ile czasu musisz czekać, aż zapali się zielone światło.
To przy złym założeniu, że masz sygnalizator i musisz czekać, bo bardzo często są tunele pod drogami,
tak.
Bezkolizyjne albo nad kanałami i jest...
Tak,
to...
ale jest to oddzielna sieć.
Oddzielna
jest to
sieć.
Po prostu coś, co jest niewiarygodnie wygodne, ale nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale to głównie jednak spotykamy poza miastami. Miasta nie są aż tak, w mojej ocenie, przyjazne rowerowo, jakbym się spodziewała. To natężenie ruchu jest tak gigantyczne, że dla mnie miałam w miastach holenderskich kilka sytuacji naprawdę granicznych, gdzie czułam się po prostu niebezpiecznie w napierającym tłumie. W Niemczech tego napierającego tłumu nie ma.
Właśnie.
W Niemczech jest problem inny. Jest cała sieć bardzo, bardzo przyjemnych dróg rowerowych, po których jeżdżą różni turyści, którzy zachowują się w sposób dalece nieprzewidywalny. I to jest też... To, co musisz brać pod uwagę, że w każdej chwili ta pani właśnie z sakwami, która jedzie przed tobą, ona się zatrzyma, bo ona chce zrobić zdjęcie. I tego na przykład w Holandii czy w Danii nie ma, ponieważ tam dyscyplina z kolei rowerowa jest bardzo daleko posunięta. Są też, nie wiem, czy widziałeś te instrukcje do tego, w jaki sposób na dużym skrzyżowaniu możesz skręcić w lewo, że najpierw musisz skręcić w prawo, zatrzymać się, potem dopiero skręcasz w lewo i tam to po prostu wszyscy według tych reguł jeżdżą, każdy wystawia łapkę, jak chce skręcić. Natomiast generalnie jeżdżą bardzo szybko, jeżdżą bez kasków i jeżdżą w 3 osoby na jednym rowerze. No i jakość tych rowerów też jest dyskusyjna.
O ile u nas rower jest pewnym wyznacznikiem tego, ile się mu poświęca pieniędzy, ile się tych pieniędzy też ma, trochę jak samochód u nas, tak? Z rowerem patrzysz, o dobra, tego stać na taki rower, a tego nie, albo coś. O tyle w Holandii kompletnie nie ma to żadnego znaczenia.
O, nieprawdą jest to, nieprawdą
tak,
jest to. Widziałeś te szosy.
No widziałem, dobra,
wiesz,
ale
ja
widziałem też...
między miastami.
Widziałem też ludzi, którzy ewidentnie było ich stać na lepszy rower, a jechali takimi gratami absolutnymi,
tam
skrzypiącymi, zardzewiałymi, że...
Tam są tylko graty i wypasy. W Niemczech ta różnorodność jest rzeczywiście dużo bardziej... dużo dalej posunięta, ale też Niemcy są bardzo zainfekowane e-bikeami.
Tak,
ilość rowerów elektrycznych jest z roku na rok większa, ale też mam wrażenie, że nastawienie Niemców do rowerzystów niestety ewoluuje w stronę niekorzystną. Rowerów i rowerzystów jest coraz więcej i tak zwane społeczeństwo, przynajmniej ta jego część, z którą miałam okazję się spotkać, reaguje na rowerzystów już dużo mniej przyjaźnie niż jak byłam tam pierwszy raz z rowerem kilka lat temu. Są w miejscach takich kawiarniano-postojowych są znaki, że tu z rowerem nie wolno, ten rower to tutaj dalej i takie bardzo rygorystyczne i takie bardzo nieprzyjazne. Ja wiesz, podróżuję sama.
No ja nie mam takich doświadczeń.
I, no bo może trochę inna percepcja jest, jak jesteś sam, masz ten rower i chcesz z tym rowerem gdzieś podejść bliżej. Jak jeżdżę z kimś, to zostawiam rower daleko, idę zapytać albo obejrzeć kartę w restauracji czy w kawiarni, niekoniecznie ciągnąc ze sobą ten rower. Zdarzyły mi się takie bardzo niefajne reakcje. Również w pociągach, wśród obsługi pociągu, gdzie w tych pociągach jest mi już coraz łatwiej, bo już znam obsługę pociągów, która też jest dosyć specyficzna i musisz się tego nauczyć, jak wybierać środek transportu, gdzie no właśnie te kilka lat temu spotykałam się z bardzo przyjaznymi reakcjami, takimi pomocnymi, a teraz mimo posiadanego biletu pan konduktor mnie poinformował, że ja do tego pociągu na pewno nie wejdę tak długo, jak on jest tam kierownikiem. No, weszłam, bo miałam bilet, ale wiesz, po prostu sama taka dyskusja zaskakująca. Ale generalnie Niemcy są bardzo przyjemnym krajem do podróżowania rowerowo, bo w mojej ocenie jest tam ciekawa proporcja ścieżek rowerowych do dróg publicznych, po których możesz się rowerem poruszać. I rzeczywiście te ścieżki pojawiają się tam, gdzie są potrzebne, gdzie są drogi z dużym natężeniem ruchu, którymi po prostu nie chcesz jechać. Natomiast tam, gdzie są przyjazne, boczne, fajne asfalciki, no z jakiegoś powodu tamtych ścieżek nie ma i możesz się cieszyć jazdą no, po trochę szerszym asfalcie.
To ja od razu tylko dopowiem, że wiem, że to się nazywa DDR-ka, czyli droga dla rowerów. Używam potocznego określenia. No, żeby słuchacze wiedzieli, że są puryści, którzy mówią, jakie ścieżki. Znam też takich.
Ja używam tej nazwy jednak celowo, bo no, w mojej ocenie drogi dla rowerów właśnie pojawiają się dosyć rzadko. Bardzo często są to ścieżki. W Niemczech też są to czasami ścieżki i też są to czasami ścieżki niezbyt nowe, ale też nie spotykam się z taką agresją na drodze, jak jedziesz drogą wzdłuż, której jest ścieżka naprawdę słabej jakości, bo takie się zdarzają i jedziesz, widać, rowerem na cienkich oponach, to jedyny samochód, który na mnie natrąbił, był z Polski, wiesz. Tak? Natomiast są różne inne specyfiki podróży po Niemczech i to, czego się nauczyłam i co się no niestety nie chce zmienić. Bardzo słabo jest z zaopatrzeniem w cokolwiek pomiędzy naprawdę dużymi miastami. Tam po prostu nie ma takich małych sklepów, które u nas są za każdym rogiem i w każdej miejscowości i wszędzie. I jest to problem, jak jedziesz długą trasę i masz między jednym hipermarketem a drugim 50 kilometrów i musisz po prostu mieć ze sobą ten zapas wody i potem pod tym Lidlem spotykają się te wszystkie szosy, wiesz, które tam zjechały z okolicy i każdy ma na plecach 12 pustych butelek i żebrzą każdą kroplę wody. To bardzo zabawna, dla mnie zabawna, dla niego chyba nie, historia. Ja już byłam po zakupach w tym Lidlu i przelewałam wodę do swoich bidonów i został mi taki, wiesz, taki dosłownie łyk. I tak potrząchasz tą butelką, bo no, chcesz wypić i wiesz, dojeżdża taki facet, mówi: daj mi to, proszę cię, daj mi to. Więc to, a rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco. Musisz to wiedzieć.
No cóż,
tak?
Coś za coś, waga albo
wiesz,
woda.
Mój rower niestety na wszystkich zdjęciach z wyprawy niemieckiej ma przytroczoną do kierownicy reklamówkę z dodatkową butelką wody. No wiem, że mnie za
coś
to nie
za
lubi, ale, nie, ale musiałam pić, tak? Coś za coś.
Chyba jednak lepiej mieć tę wodę ze sobą. Postawiłem na początku tezę, że jednak lepiej się chyba jeździ po Niemczech. To jest moja teza. Mimo gorszej jednak infrastruktury rowerowej niż w Holandii. Dlaczego to stawiam taką tezę?
No właśnie.
Dlatego, że w Holandii jest tak wszystko uporządkowane, że nie znajdziesz przypadkowego miejsca na kempingu. Na pewno w sezonie nie znajdziesz. Więc jak jedziesz sekwiarsko, wiem, że ty jeździsz trochę inaczej, trochę szybciej, ale różne rzeczy na trasie się mogą wydarzyć i nawet jeżeli sobie zaplanujesz, że dojeżdżasz z punktu A do punktu B, to niekoniecznie musisz do niego dojechać. Jeżeli nie dojedziesz, bo masz awarię roweru, cokolwiek, to nie znajdziesz miejsca na taki przygodny nocleg. W Niemczech?
Tego nie wiem, ponieważ znajdziesz. Ja nie szukam przygodnych noclegów i nie mieszkam na kempingach.
W Holandii musisz mieć wszystko absolutnie zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, bo inaczej się po prostu na ten kemping nie wpuszczą.
Nie wpuszczą, okej.
O 17 zamykają kasę, nie odbierają telefonów, nic ich nie interesuje.
Nie byłabym taka pewna, że Niemcy nie idą też tą drogą, znając ich już trochę.
Ale możesz się przespać nawet gdzieś przy parkingu na dziko. Jedną noc jest to dozwolone, natomiast w Holandii nie możesz, od razu pojawia się policja i mówi
Tego nie wiem, ponieważ mój tryb podróżowania nie przewiduje takich sytuacji. Ale rzeczywiście ten wyjazd, mój ostatni niemiecki, on był po pierwsze spontaniczny, bo miałam jednak jechać na Litwę, ale tak zupełnie nie było tam pogody, że postanowiłam pojechać tam, gdzie jest słońce i rzeczywiście pogodowo było nie prawie super, wtedy, kiedy nie było burz. I dynamika tego frontu burzowego, który się pojawiał, znikał i znowu pojawiał, była tak duża i tak nieprzewidywalna, że wszystkie moje założenia, takie bardzo wstępne, ale jednak, które miałam, musiałam modyfikować na bieżąco. Pojeździłam trochę pociągami, pobukowałam trochę zupełnie przypadkowych noclegów i potwierdza się ta zasada, którą już odkryłam właśnie kilka lat temu, że w Niemczech warto stawiać na duże miasta. Zawsze znajdziesz fajny nocleg, zawsze dojedziesz pociągiem, właśnie nawet jeżeli się okaże, że po drodze coś ci się przydarzyło. Natomiast te doświadczenia, które mam w bukowaniu miejscówek takich, powiedzmy, w bardziej malowniczych, może okolicznościach przyrody, takie, które miały być fajne nad tym jeziorem, czy gdzieś tam w jakimś lesie, to jednak były zawsze mniejsze lub większe, nie bójmy się tego powiedzieć, wtopy. A duże miasto nigdy cię nie zawiedzie. Jeżeli ten hotel będzie niefajny, to pojedziesz do następnego zawsze sobie poradzisz. No i jednak w przypadku Niemiec nie możemy zapominać o tym, że duże miasto to jest też logistyka i to znaczy, że znajdziesz coś na kolację i nie pójdziesz spać głodny i sfragniony, co też jest ważne.
To też ma oczywiście znaczenie, choć no, ja podróżując lubię unikać dużych miast.
Tak, no właśnie, dlatego lubię to rozmowy z tobą, bo ty masz zupełnie inne spojrzenie na jazdę rowerem i to też jest, to są ciekawe spojrzenia jakby z drugiej strony, tak? Ja jednak jestem taka bardzo, bardzo miastowa.
I szybka i tak, i lubisz poruszać się tymi drogami publicznymi, co ja za tym nie przepadam, przyznaję, wolę wybierać.
No wiesz, pojechałam inne. Taką trasę, to generalnie w przypadku Niemiec staram się nie jeździć tras takich pod 200, tylko bardziej w okolicach 150 kilometrów, żeby jeszcze coś zobaczyć.
Mówimy o dziennym przebiegu, żeby państwo wiedzieli.
Mówimy o
dziennym,
tak, o takim przebiegu. Chociaż, muszę ci to powiedzieć, pojechałam pierwszą 400. Ale nie w Niemczech.
No ale to już chyba na następny raz mi opowiesz, gdzie to było i jak to zrobiłaś.
Jeżeli będzie to dla ciebie ciekawe, to z przyjemnością.
Będzie. To gratuluję. Na obronę Holandii dodam, że jest to kraj bardzo ładny, bardzo ciekawy, a małe miejscowości...
Małe miejscowości są najpiękniejsze,
no,
to prawda.
Cud, miód i orzeszki, absolutnie.
Ja ze swojej wyprawy do Holandii zapamiętałam to, że nigdy paradoksalnie nie jeździłam na rowerze tak mało, bo jak już wjeżdżałam do takiej miejscowości, ona wsysała mnie do spodu i nie byłam w stanie z niej wyjechać. Jeździłam tam w kółko, oglądałam te wszystkie piękne kamieniczki. Siedziałam na rynku, piłam kawę. kawę i przebiegi typu 60 kilometrów, które naprawdę w moim przypadku to jest tak, jakbym w ogóle z domu nie wychodziła. To takie miałam przebiegi w Holandii, więc mam, powiedziałabym, ambiwalentne uczucie, jeśli chodzi o jeżdżenie rowerem w Holandii.
Absolutnie, przecudne, zupełnie, zupełnym przypadkiem na przykład wjechaliśmy do miejscowości Briel. Maluteńka miejscowość gdzieś nad kanałami, niedaleko morza, no cudna.
Tak, wjeżdżasz i zostajesz.
I no, po prostu absolutnie. Wsiąkasz i mówisz, ja tak. Tu chcę po prostu posiedzieć i wypić kawę i popatrzeć na to, co się tam
rozumiem.
Dzieje. Więc tak, pod tym względem...
W Erfurcie nie miałam takich odczuć.
No właśnie, dlatego nie lubię dużych miasta takie. I tam takie się spotyka, no co chwilę, co 20 kilometrów jedziesz rowerem, wjeżdżasz do następnej i mówisz, wow.
Ale pod Erfurtem za to są pagórki.
Będziemy się pięknie różnić. Eliza X, autorka bloga Kocham Rower.net. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
Miło było jak zawsze. Dziękuję za zaproszenie.
Jeszcze uzupełnię rozmowę o korespondencję słuchaczy. Aleksandra napisała, że ja mieszkam w Holandii i mam normalny rower. Poza tym tu po prostu często środek transportu to jest. Macie dowieźć do celu, a nie się prezentować. Chociaż jest jeszcze wiadomość Wojtka, który to z innej strony uzupełnia. Ma 6 lat doświadczenia w dojeżdżaniu do pracy rowerem w Amsterdamie. To intensywne doświadczenie, ale rower w tym mieście daje dużą swobodę komunikacyjną. Można wjechać prawie wszędzie, w każdą uliczkę pod prąd, a na drodze rowerowej nurzasz się w swoich przywilejach. Holendrzy mają w domu minimum 2 rowery. Jeden na tyle zwykły, żeby go nie ukradli na mieście, a drugi wypas do zabawy. No i widać, że z tego korzystają. Ogromnym problemem, z którym władze miasta próbują walczyć, jest zjawisko nadmiernie szybkich, elektrycznych fatbajków. i rzeczywiście jest to dokuczliwe zjawisko także dla pozostałych rowerzystów.
To jeszcze jeden mail zacytuję. Witam panie Klaudiuszu, wrócił pan z Holandii i Niemiec i jest pan zadowolony z infrastruktury rowerowej w tych krajach. Ja również tam jeździłem i także byłem pod wrażeniem. Czytam obecnie książkę angielskiego pisarza Bernarda Newmana Rowerem na wschód 1937 i w tej książce przeczytałem, że już w tamtych latach istniała infrastruktura rowerowa i tutaj jest odpowiedź, dlaczego tak dobrze jeździ się w tych krajach na rowerze. Polecam książki tego autora. Jechał w 1934 roku przez Polskę. Tak też tę książkę, a propos Polski, czytałem. Mm-hmm. Pan Tadeusz nas pozdrawia. No tak, lata uczenia się jazdy rowerami i wspólnego życia rowerzystów zmotoryzowanych i pieszych.
Tak, ale to jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę na przykład, no nie wiem, telekomunikacyjną, zwykle podawały się kraje jak Polska na przykład, gdzie no nie wiem, infrastruktura pod 5G jest lepsza niż w krajach zachodnich, dlatego, że jest nowa i że można było postawić coś nowego dobrze, a nie modernizować stare. No a w przypadku rowerów no jednak te lata muszą minąć, zanim się to odpowiednio zgra. Pomimo tego, że mamy świetne nowe ścieżki rowerowe budowane.
Trudniej chyba wybudować właśnie te wszystkie drogi, niż postawić maszt jakiś z szybkim internetem. Trzeba to zaplanować. No i więcej ludzi musiałoby chcieć. A tak internet szybki, to wszyscy od razu chcieli mieć.
A do rowerów trzeba
przekonywać. I jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie a propos tych fatbike'ów, o których przeczytałeś. Bardzo mało hulajnóg elektrycznych w Holandii. Co u nas jest z murą, a tam na palcach jednej ręki przez te
ciekawe
ponad tydzień Rowery. I na drogach dla rowerów bardzo często skutery. Tam są dopuszczone do jazdy. Mhm. I elektryczne, ale spalinowe też mogą jeździć drogami dla rowerów, więc no, wymijają cię.
Takie ich mniejsze hulajnogi. Trochę szybsze.
Tak, tylko ciągle mam wrażenie, że chyba bezpieczniejsze. I tak mówią też statystyki. Mimo wszystko.
Twój wzrok odbija się od fali. Twój jeden szept
4 minuty będzie 8. Różne mamy różne podejścia do coverów.
No tak.
Udało mi się.
Dobrze, dobrze powiedziałeś. Tak. Mamy różne podejście do coverów.
O właśnie. Ale dziękuję bardzo za potwierdzenie, ale chyba dosyć jednomyślni jesteśmy w przypadku Kasi Lińskiej i śmierci w bikini, w ogóle jej wersji Ciechowskiego, a raczej zachwyt wywołuje. Aha. Okej.
Okay. Nie,
z akcentem
nie,
jest okej.
Covery są trudne.
Zazwyczaj... Jaki dyplomata.
Nie, no kurczę, jednak mózg sobie zapisuje jakąś wersję i potem przerzucenie się na to, że coś jest skowerowane, jest dobre.
No i no jest,
jest trudne, ale
łatwiej,
naprawdę tak. Tu się udało. Co jest, przecież to jest trudny utwór do skowerowania.
Tak jest,
pokrycia. Skrzykrówkowania.
O tym więcej po 8.
Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Ponad 1100 interwencji straży pożarnej po nawałnicach i burzach, które wieczorem i w nocy przeszły przez kraj. Najwięcej